Wydawnictwo Bellona i Agora prezentują serię Mistrzowie Słowa. Do wysłuchania książki Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem w wykonaniu Mai Ostaszewskiej zaprasza Gazeta Wyborcza.
Nosiłeś tego dnia sweter z czerwonej, puszystej wełny. To był piękny sweter, dodałeś, z Angory po bardzo bogatym Żydzie. Na nim były dwa skórzane pasy na krzyż, a po środku na piersi latarka. Słuchaj, jak ja wyglądałem, mówiłeś mi, kiedy zapytałam o dzień 19 kwietnia. Tak mówiłem? Było chłodno. W kwietniu wieczorami bywa chłodno, zwłaszcza jak człowiek mało je, więc włożyłem sweter. To prawda, znalazłem go w rzeczach jednego Żyda. Któregoś dnia wygarnęli ich z piwnicy i ja sobie wziąłem sweter z Angory. Był w dobrym gatunku. Ten facet miał mnóstwo pieniędzy. Przed wojną ufundował dla wojska samolot czy czołg, coś w tym rodzaju. Ja wiem, że ty lubisz takie kawałki, pewnie dlatego wspomniałem o tym. O nie, wspomniałeś, bo chciałeś coś pokazać. Rzeczowość i spokój. O to chodziło. Mówię tak, jak myśmy wtedy wszyscy mówili. Więc sweter, pasy na krzyż. Dopisz jeszcze dwa rewolwery. Do sznytu należały rewolwery na tych pasach. Wtedy wydawało nam się, że jak się ma dwa rewolwery, to ma się wszystko. 19 kwietnia. Obudziły cię strzały, ubrałeś się. Nie, jeszcze nie. Obudziły mnie strzały, ale było zimno, strzelali daleko i nie było jeszcze po co wstawać. Ubrałem się o 12. Był z nami chłopak, który przyniósł z aryjskiej strony broń. Miał zaraz wrócić, ale już było za późno. Jak zaczęli strzelać, powiedział, że ma córkę w klasztorze, w Zamościu, że on nie przeżyje tego, a ja przeżyję, więc mam zająć się po wojnie tą córką. Powiedziałem, dobra, nie pleć głupstw. No? Co no? Udało ci się odnaleźć córkę? Tak, udało. Słuchaj, umówiliśmy się, że będziesz opowiadał, prawda? Jest jeszcze 19 kwietnia, strzelają. Ubrałeś się. Ten chłopak z aryjskiej strony mówi o córce. Co dalej? Poszliśmy rozejrzeć się po okolicy. Na podwórzu zobaczyliśmy kilku Niemców. Właściwie należało ich zabić, ale nie mieliśmy jeszcze wprawy w zabijaniu. Poza tym trochęśmy się bali i nie zabiliśmy. Po 3 godzinach strzały umilkły. Zrobiło się cicho. Nasz teren to było tak zwane getto fabryki szczotek. Franciszkańska, świętojerska, bonifraterska. Brama fabryczna była zaminowana. Kiedy następnego dnia podeszli Niemcy, włączyliśmy wtyczkę. Chyba ze 100 ich się rozkwasiło. Zresztą nie pamiętam dokładnie, musisz to gdzieś sprawdzić. W ogóle coraz mniej rzeczy już pamiętam. O każdym z moich chorych potrafiłbym ci opowiedzieć 10 razy więcej. Po wybuchu miny zaczęli nas zdobywać tyralierą. Bardzo nam się to podobało. My w 40, ich 100. Cała kolumna w szyku bojowym. Skradają się, widać, że traktują nas poważnie. Przed wieczorem wysłali 3 z opuszczonymi automatami i białą kokardą. Wołali, żeby zawiesić broń, to nas odeślą do specjalnego obozu. Myśmy ich ostrzelali. W raportach Stropa znalazłem potem tę scenę. Oni, parlamentariusze z białą chorągwią, a my, bandyci, otwieramy ogień. Zresztą nie trafiliśmy ich, ale to nieważne. Jak to nieważne? Ważne było przecież, że się strzela. To trzeba było pokazać, nie Niemcom. Oni to potrafili lepiej. Temu innemu światu, który nie był niemieckim światem, musieliśmy pokazać. Ludzie zawsze uważali, że strzelanie jest największym bohaterstwem. No to żeśmy strzelali. Dlaczego wyznaczyliście właśnie ten dzień, 19 kwietnia? Nie my go wyznaczyliśmy, to Niemcy. Tego dnia miała się rozpocząć likwidacja getta. Były z aryjskiej strony telefony, że szykują się, że już obstawili z zewnątrz mury. 18 wieczorem zebraliśmy się u Anielewicza, cała piątka, sztab. Ja chyba byłem najstarszy, miałem 22 lata. Anielewicz był młodszy o rok, razem w 5 mieliśmy 110 lat. Tam już się mówiło niewiele. No to jak? No to dzwonili z miasta, Anielewicz bierze getto centralne, zastępcy Geller i ja szopy Tobensa i fabrykę szczotek. No to do jutra. Tyle, że pożegnaliśmy się, czegośmy nigdy przedtem nie robili. Dlaczego właśnie Anielewicz był komendantem? Bardzo chciał nim być, więc go wybraliśmy. Był w tej ambicji trochę dziecinny, ale to zdolny chłopak, oczytany, pełen wigoru. Przed wojną mieszkał na Solcu. Jego matka sprzedawała ryby. Jak zostawały, to kazała mu kupować czerwoną farbę i farbować skrzela, żeby wyglądały jak świeże. Był stale głodny. Kiedy przyjechał z Zagłębia do nas i daliśmy mu jeść, zasłaniał talerz ręką, żeby mu nie zabrano. Miał dużo młodzieńczej werwy, zapału, tylko że nigdy przedtem nie widział akcji. Nie widział, jak się ładuje ludzi na Umschlagplatzu do wagonów, a taka rzecz, kiedy się widzi 400 tysięcy ludzi odsyłanych do gazu, może człowieka załamać. 19 kwietnia nie spotkaliśmy się. Zobaczyłem go nazajutrz. Był to już inny człowiek. Celina powiedziała mi, wiesz, to stało się z nim wczoraj. Siedział, powtarzał, zginiemy wszyscy. Tylko raz jeszcze się ożywił, kiedy dostaliśmy wiadomość od Armii Krajowej, żeby czekać w północnej części getta. Nie wiedzieliśmy dokładnie, o co chodzi. Zresztą nic z tego nie wyszło. Chłopaka, który tam poszedł, spalili na Miłej. Słyszeliśmy, jak krzyczał cały dzień. Czy myślisz, że to może zrobić jeszcze wrażenie na kimś? Jeden spalony chłopak po 400 tysiącach spalonych? Myślę, że jeden spalony chłopak robi większe wrażenie niż 400 tysięcy, a 400 tysięcy większe niż 6 milionów. Więc nie wiedzieliście dokładnie, o co chodzi. On myślał, że nadejdą jakieś posiłki, tłumaczyliśmy. Daj spokój, tam jest martwy teren, nie przedrzemy się. Wiesz co? Myślę, że w gruncie rzeczy wierzył w jakieś zwycięstwo. Oczywiście nigdy przedtem nie mówił o tym, przeciwnie. Idziemy na śmierć, wołał, nie ma odwrotu, zginiemy dla honoru, dla historii. Takie tam różne rzeczy mówi się w podobnych wypadkach, ale dziś myślę sobie, że on przez cały czas żywił jakąś dziecinną nadzieję. Miał dziewczynę, taką jasną, ciepłą, Mira się nazywała. 7 maja był z nią u nas na Franciszkańskiej. 8 maja na Miłej zastrzeli najpierw ją, potem siebie. Jurek Wilner krzyknął, zgińmy razem. Lutek Rotblat zastrzelił swoją matkę i siostrę. Potem już wszyscy zaczęli strzelać. Kiedy żeśmy się tam przedarli, znaleźliśmy kilku żywych. 80 popełniło samobójstwo. Tak właśnie powinno się było stać, powiedziano nam potem. Zginął naród, zginęli jego żołnierze. Symboliczna śmierć. Tobie też pewnie symbole się podobają. Była z nimi dziewczyna, Ruth. 7 razy strzelała do siebie, zanim trafiła. Duża, ładna dziewczyna z brzoskwiniową cerą, ale zmarnowała nam 6 naboi. W tym miejscu jest skwer, kopiec, kamień, napis. Jak jest pogoda, przychodzą matki z dziećmi albo wieczorem chłopcy z dziewczynami. To jest właściwie zbiorowy grób, bo nigdy nie wydobyliśmy kości. Miałeś 40 żołnierzy. Nie przyszło wam nigdy na myśl, żeby zrobić to samo?
Nigdy.
Tego nie należało robić, mimo że to bardzo dobry symbol. Nie poświęca się życia dla symboli. Nie miałem w tej sprawie wątpliwości, w każdym razie przez 20 dni. Potrafiłem sam dać w mordę, jak ktoś zaczynał mi histeryzować. W ogóle wiele rzeczy potrafiłem wtedy. Stracić 5 ludzi w walce i nie czuć wyrzutów sumienia. Położyć się spać, kiedy Niemcy drążyli dziury, żeby wysadzić nas w powietrze. Wiedziałem po prostu, że my nie mamy tu nic do roboty. Dopiero jak poszli na obiad o 12, myśmy szybko zrobili co trzeba, żeby się przedrzeć. Nie denerwowałem się. Pewnie dlatego, że właściwie nic nie mogło się zdarzyć. Nic większego niż śmierć. Zawsze chodziło przecież o śmierć, nigdy o życie.